ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Chcemy kontynuować temat piątego przykazania, bo cały czas omawiamy dekalog na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego. Piąte przykazanie, nie zabijaj. Chcemy wrócić jeszcze do tematu eutanazji, o którym już mówiliśmy, ale może przypomnijmy sobie, czym jest eutanazja, kiedy mamy do czynienia właśnie z tym, no powiedzmy to, zabójstwem, a kiedy z odmową uporczywej terapii, bo takiego słowa się używa w Kościele.
Właściwie tutaj diabelskość tego zabójstwa na życzenie, ona już kryje się w samej nazwie, która mylnie nam będzie podpowiadała, że chodzi o dobrą, godną śmierć, bo gdybyśmy przetłumaczyli właśnie z języka greckiego źródło słów właśnie tego określenia eutanazja, to mielibyśmy wrażenie, że właśnie o coś takiego chodzi. Ci wszyscy, którzy są zwolennikami eutanazji, to są ludzie, którzy uważają, że właśnie i bronią jak gdyby w imię obrony godności człowieka, więc właściwie tego samego fundamentu, na którym zasadza się obrona życia ludzkiego, tym samym argumentem właśnie odwróconym jakby w inną stronę próbują szafować ci, którzy są zwolennikami eutanazji. Dobra, godna śmierć. Chodzi o to, żeby człowiek właśnie nie był upokorzony, upodlony cierpieniem, chorobą, bólem, nie do zniesienia i tak dalej. Więc tutaj już jest jakby taka diabelskość tej metody. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby właśnie uświadomić sobie, że panem życia i śmierci jest Bóg. I tylko on ma prawo decydować o tym, w którym momencie człowiek rozpoczyna swoje życie i w którym momencie człowiek to życie kończy. I ci, którzy są powołani do tego, żeby leczyć człowieka, żeby bronić ludzkiego życia, przede wszystkim tutaj lekarze, medycyna, oni mają za obowiązek właśnie, żeby starać się to życie podtrzymywać, na ile to jest możliwe, na ile rzeczywiście odczytują jak gdyby z tego, co Pan Bóg mówi i przez wyniki badań i przez stan człowieka, no żeby odczytywali, no, czego Pan Bóg jak gdyby tutaj w tym momencie chce. Ze swojej strony zrobili wszystko, co możliwe, żeby to życie zachować, żeby absolutnie nie przyczyniać się do jego zakończenia. Tak? No i oczywiście wracając do tego, co tutaj było powiedziane na początku i zawarte w pytaniu, no gdzie jest granica właśnie tego, gdy człowiek no, prosi o eutanazję, czy ktoś chce dokonać eutanazji, nawet bez zgody pacjenta, co jest częstym procederem niestety już na Zachodzie i ludzie boją się starsi iść do szpitala, ponieważ no boją się, że bez własnej zgody, bez własnej wiedzy, zamiast leczeni, w związku z tym, że się uznaje, że człowiek w jakimś tam wieku już jest bezproduktywny, że same kłopoty, no to po co go podtrzymywać, to lepiej go uśmiercić i problem z głowy. On bez robienia komukolwiek kłopotu zniknie z tego świata i wszystko jest załatwione, prawda? Natomiast no tutaj oczywiście chodzi o to, żebyśmy no jasno określili, jakie działanie jest eutanazją. Eutanazja to jest działanie, które jest bezpośrednio skierowane przeciwko życiu. Natomiast inną sprawą jest to, kiedy no, organizm właściwie już umarł, właściwie funkcje życiowe są podtrzymywane tylko przez aparaturę, gdyby ona została odłączona, to na pewno organizm by nie podjął właśnie funkcji życiowej. Nawet po bardzo długim okresie właśnie ich funkcjonowania, czy nawet jeżeli by podjęły akcje takie narządy jak serce czy płuca, no to mózg jest uśmiercony, nie podejmuje żadnej akcji, a więc właśnie no, człowiek nie funkcjonowałby no, w sposób taki normalny. Jest to oczywiście bardzo trudna granica, która ciągle jest trochę tajemnicza, nawet na poziomie badań medycznych i ciągle się dyskutuje o to, co jest tym właściwym momentem śmierci, co uprawnia jak gdyby lekarzy do tego, żeby taką aparaturę odłączyć. Natomiast no, eutanazja na pewno tutaj jest taką metodą, która jest jakby aktywnym współdziałaniem w zadawaniu śmierci i to na życzenie pacjenta, kiedy pacjent sam zażyczy sobie, żeby mu podać jakieś środki, które no, spowodują śmierć. Albo właśnie no, ze strony osób trzecich, nawet rodziny pacjenta, która prosi o to, żeby właśnie pacjenta uśmiercić. To oczywiście jest nieetyczne, jest to ciężki grzech przeciwko życiu i nie wolno czegoś takiego podejmować. Natomiast no, jeżeli widzimy, że tutaj mamy pewność moralną, że jakakolwiek terapia no, nie przyniesie skutków i tak dalej, no to trzeba zrobić wszystko, co możliwe. I tutaj także katechizm mówi o tym, że nawet stosowanie niewspółmiernych środków, tak, czyli właśnie, które nie będą rokowały w sposób wyraźny poprawy, nie jest potrzebne, bo żeby ktoś nie miał wyrzutów sumienia, że na przykład no, gdyby miał ileś tam tysięcy dolarów, to by kogoś tam zatransportował na operację w Stanach, może by to przyniosło i tak dalej. Oczywiście no, robimy wszystko, co możliwe, ale trzeba nie zapominać o tym, że ostatecznym panem życia i śmierci jest Bóg i są takie sytuacje, gdzie ludzie mają dużo pieniędzy, decydują się na jakiś tam wyjazd na leczenie za granicą. No i okazuje się, że mimo wszystko, chociaż najlepsi profesorowie się zajmują, no nie przynosi to rezultatów. I to czasem jest też taki dar od Pana Boga, który ma uświadomić człowiekowi i pomóc wrócić, szczególnie tym, którzy są gdzieś daleko od Boga, żeby jednak no, spokornieli trochę i uświadomili sobie, że znajomość, posiadanie mnóstwa pieniędzy tak naprawdę nie pomoże im ocalić się od śmierci, że jedynym, który jest Panem życia i śmierci, który może ocalić człowieka przed śmiercią, jest sam Bóg.
Czy można powiedzieć, że taką przeciwwagą do eutanazji jest stosowanie opieki paliatywnej?
Oczywiście, że tak. I zresztą myślę, że chyba takim największym powodem, dla którego człowiek może poprosić o eutanazję, jest to, kiedy przeżywa doświadczenie cierpienia i bólu w samotności, kiedy nie doświadcza, że jest otoczony opieką, miłością, że kiedy czuje się może właśnie jak takie piąte koło wozu niepotrzebny, kiedy czuje się ciężarem dla innych. I taka sytuacja pewnie sprzyja myślom o eutanazji, o tym, żeby odebrać sobie życie, żeby zrezygnować z życia. Ale co ciekawe, nawet wielcy święci, którzy przeżywali w swoim życiu jakieś takie cierpienie, które moglibyśmy określić cierpieniem paliatywnym, wypowiadali się często, że no jest to tak wielki ból dla człowieka, że no zawsze byłaby pokusa, gdyby nawet mieli gdzieś pod ręką jakieś takie środki, które mogłyby spowodować właśnie popełnienie samobójstwa, przyspieszenie swojej śmierci, to pokusa jest tak wielka, tak bardzo diabeł w tym momencie, kiedy przychodzi cierpienie, może człowieka kusić, że lepiej, żeby takich środków przy łóżku chorego nie zostawiać. A więc nawet ludzie, którzy byli bardzo blisko Boga, doświadczali tego, że cierpienie dla człowieka jest czymś bardzo trudnym, niezrozumiałym, jest bardzo taką bolesną próbą. I od tego, czy ten człowiek w tym momencie jest otoczony miłością, czy ktoś przy nim czuwa, czy mu pomaga, modli się też przy człowieku, bo my często o tym zapominamy. Dzisiaj to gdzieś zniknęło, kiedyś no, był jakiś etos umierania przeżywanego często w domu. Ludzie w sposób naturalny umierali, czuli, że przychodzi moment śmierci i byli z tym pogodzeni, umierali w gronie swoich najbliższych, żegnali się z nimi, przychodził ksiądz, była spowiedź, był wiatyk, czyli ostatnia komunia święta, była modlitwa przy chorym, była gromnica w ręce na ten moment śmierci. To było takie przeżywanie rzeczywiście śmierci po chrześcijańsku i wiele też takich było doświadczeń, gdzie było widać, że do ostatniej chwili jest to jakaś walka, która dokonuje się w człowieku. Wielcy święci o tym wspominają. Święty Marcin, mój patron, kiedy umierał, był świadomy tego i widział obok siebie jeszcze diabła, który próbował go w jakiś sposób kusić, pozyskać jeszcze w tej ostatniej chwili, w ostatniej walce na swoją stronę, przy czym on z wielką taką odwagą odpowiedział, no czego tu stoisz, bestio, odejdź, bo i tak nie znajdziesz niczego swojego we mnie. Tutaj święci dają nam też świadectwo tego, co dzieje się z człowiekiem, który umiera. Że często to jest taka ostatnia batalia i walka, która się dokonuje. Zresztą no, to jest też doświadczenie umierania osób, które no, są gdzieś tam niepojednane z Bogiem, są daleko od Boga. Nierzadko się zdarza, że to ich konanie jest takie bardzo ciężkie. Jest to wielka męczarnia, jest to wielkie takie zmaganie się. Ja mogę też opowiedzieć o takim doświadczeniu. My do końca nie wiemy też, co dzieje się z człowiekiem, nawet jeżeli on jest nieprzytomny. Musimy mieć świadomość, że on może wszystko słyszeć, wiedzieć, nawet jeżeli nie daje jakichś znaków. znaków takiej świadomości. Jest jeszcze ten poziom duchowy w człowieku i przypominam sobie kiedyś jeden z księży, który był kapelanem w szpitalu, opowiadał takie zdarzenie, że kiedy chodził po szpitalnych salach, akurat był na oddziale intensywnej terapii, gdzie na jednej sali leżało kilka osób nieprzytomnych. Pielęgniarka szła przed tym księdzem, ona mówiła mu, jakby wskazywała, gdzie ewentualnie są ludzie przytomni, którzy by mogli przyjąć komunię świętą, czy chcieli skorzystać ze spowiedzi świętej. No i kiedy doszli do tej sali, gdzie wszyscy byli nieprzytomni, pielęgniarka mówiła, że tutaj nikogo nie ma, kto by przyjął komunię świętą. Coś tchnęło tego księdza, że wszedł do tej sali i zadał pytanie, czy ktoś tutaj z Państwa do spowiedzi świętej. Wtedy po bardzo długim okresie śpiączki ni stąd, ni zowąd obudziła się kobieta, która bez problemu się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą po tej spowiedzi, po komunii świętej tego samego dnia jeszcze umarła. Więc Pan Bóg dał jej taką szczególną łaskę właśnie nawrócenia, pojednania się z Panem Bogiem. Jakby do tego momentu Pan Bóg czekał właśnie z decyzją śmierci. No są takie doświadczenia, którym trudno zaprzeczyć, że jest jakieś przedziwne działanie Pana Boga w tym wszystkim, że jednak człowiek nie tylko jest ciałem, ale jest też istotą duchową przede wszystkim.
Są tacy, którzy za wszelką cenę chcą żyć i nad wyraz dbają jakoś o swoje życie czy zdrowie. Są tacy, którzy chcą kogoś pozbawić życia, myśląc, że to jest właśnie dla ich dobra. I są też tacy, którzy sami odbierają sobie życie w różnych takich tragicznych okolicznościach. Myślę, że niestety wielu z nas słyszało, czy słyszy raz po raz o takiej osobie, która popełniła samobójstwo. Zawsze jest to samo pytanie, nad którym pewnie się zastanawiamy. Czy są jakieś okoliczności, w których Bóg może usprawiedliwić taki czyn?
Oczywiście sam czyn, sam z siebie odebrania sobie życia jest czynem ciężkiego grzechu przeciwko życiu. Natomiast my musimy pamiętać, że w teologii moralnej funkcjonuje jak gdyby kwestia okoliczności popełnienia czynu. Żeby zaszedł grzech ciężki, śmiertelny, to nie tylko musi być ta ciężka materia, z którą tutaj w tym momencie mamy do czynienia, a więc czyn, który podlega właśnie takiemu osądowi, ale musi być spełnione kryterium jednocześnie dobrowolności, świadomości popełnionego grzechu. I w wielu przypadkach, kiedy mamy do czynienia z samobójstwem, nie nam to oceniać. Trzeba właśnie tutaj modlić się o miłosierdzie Pana Boga, który jest większy i Pan Bóg tylko zna serce człowieka, co nim kierowało, co motywowało, jakie było przeżycie ostatecznie właśnie pod koniec jego życia. Nie wolno nam nikogo osądzać, nie wolno też nikomu odmawiać pogrzebu w takich sytuacjach, ponieważ najczęściej, kiedy ludzie dzisiaj odbierają sobie życie sami, to jest to związane z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, z załamaniem, nierzadko z jakąś chorobą, z takim doświadczeniem też swojej własnej słabości, niemocy wobec różnych rzeczy, czy długów, czy jakiegoś nałogu nawet, czy trudności właśnie rodzinnych, doświadczenia zdrady. No, różne są powody, które kierują właśnie ludźmi. Niemniej jednak Pan Bóg te okoliczności na pewno bierze pod uwagę, tak jak w przypadku każdego grzechu. I dlatego my modlimy się o miłosierdzie Pana Boga dla takiego człowieka, który odbiera sobie życie, ale też ja zawsze podkreślam, że jakby nie było, cokolwiek by takim człowiekiem kierowało, nawet gdyby choroba i tutaj gdyby ta jego odpowiedzialność moralna jest nawet praktycznie żadna, bo jeżeli nie było świadomości, nie było dobrowolności tej decyzji, no to trudno tutaj mówić o odpowiedzialności, prawda, moralnej. Natomiast trzeba by było tutaj się zastanowić nad tym, że mimo wszystko jest to grzech przeciwko życiu. Sam czyn z siebie jest czymś złym i nierzadkie jest doświadczenie takie, że grzech przeciwko życiu popełniony w danej rodzinie sprowadza do rodziny ducha śmierci. No są takie sytuacje, gdzie w tych miejscach, gdzie ludzie sobie odebrali życie, właśnie kolejne osoby w takiej rodzinie właśnie albo ciężko chorują, są jakieś właśnie śmiertelne choroby, albo wypadki właśnie śmiertelne, że jest jakaś taka seria śmierci, albo seria samobójstw, jakby zły duch zaproszony, taki duch śmierci, on wchodzi do takiej rodziny i dlatego ważne jest, by takie miejsca, gdzie dokonało się samobójstwo, żeby je poświęcić, może nawet w tym miejscu odprawić mszę świętą, poprosić księdza, albo nawet, no, ja wiele razy jako egzorcysta byłem proszony, żeby w takich miejscach się pomodlić, żeby właśnie takie miejsce zostało uwolnione, taka rodzina od ducha śmierci, bo no często później są jakieś takie następstwa tego. Potrzebna jest właśnie modlitwa o uwolnienie takiego miejsca, czy o uwolnienie właśnie całej rodziny od takiego ducha śmierci, co nie jest równoznaczne z tym, że oceniamy, że dany człowiek będzie potępiony, który odebrał sobie życie, ale diabeł właśnie takie wydarzenie wykorzystuje po to, żeby właśnie do takiej rodziny wejść i żeby coś niedobrego się działo.
Te tematy, które poruszaliśmy do tej pory, w poprzedniej i w tej audycji, zostały nazwane w katechizmie jednym tytułem: poszanowanie życia ludzkiego, a teraz zajmiemy się poszanowaniem godności człowieka. I pierwszy temat, który podaje tutaj katechizm, to zgorszenie. Myślę, że to może być taki grzech, czy taka słabość, o której zazwyczaj no, nie pamiętamy, w ogóle nie bierzemy pod uwagę, a która dzieje się w naszym życiu, czasem nawet nieświadomie.
Myślę, że właśnie nie uświadamiamy sobie, nawet robiąc rachunek sumienia, że w kategorii piątego przykazania mieści się nie tylko troska o to życie doczesne człowieka i o jego zdrowie, o jego ciało, ale także, co podkreśla katechizm, uświadamia nam Pan Bóg, że człowiek to także dusza, to także jego duchowe istnienie, które jest no, jakby ważniejsze i które też no, może zostać w jakiś sposób zagrożone. I dlatego katechizm jest tutaj w pierwszych punktach dotyczących poszanowania godności człowieka, mówi o poszanowaniu duszy drugiego człowieka i o problemie zgorszenia. Myślę, że dzisiaj często o tym zapominamy, czy nawet wielu ludzi, którzy stają się zgorszeniem dla innych, nie spowiada się. Zresztą jest taka kategoria w ramach katechizmowych regułek, która jest nazwana grzechami cudzymi. My często o tym też zapominamy. Nie spowiadamy się często z tego, że staliśmy się powodem grzechu drugiego człowieka przez nasze zachowanie, przez nasz strój, przez nasze słowa, przez zachętę kogoś do grzechu, przez brak reakcji, napomnienia też. Tu szczególnie to dotyczy rodziców, którzy na przykład wobec swoich dzieci nie podejmują wychowania, nie zwracają im uwagi, tolerują też życie w grzechu bez żadnego sprzeciwu. Są to jak najbardziej właśnie grzechy, które moglibyśmy nazwać grzechami cudzymi. Katechizm naucza, że zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego. Zgorszenie nabiera szczególnego ciężaru, kiedy zgorszenia dopuszczają się ci, którzy mają szczególny autorytet wobec innych, czyli kiedy chociażby no, ludzie kościoła są zgorszeniem, ksiądz jakiś, biskup byłby zgorszeniem dla swoich podwładnych, dla owiec, kiedy rodzice stają się zgorszeniem dla swoich dzieci, kiedy nauczyciel jest zgorszeniem dla swoich wychowanków. Wszędzie tam, gdzie jest ta zwiększona odpowiedzialność za wychowanie człowieka, za jego postawę moralną, za dawanie świadectwa, tam to zgorszenie, jeżeli się dokonuje, nabiera no, szczególnej tutaj wagi, jeżeli chodzi właśnie o odpowiedzialność za grzech. Też jest jeszcze poruszony taki bardzo ważny problem wykorzystywania władzy do tego, żeby kogoś na przykład no, zmusić do grzechu. No, niestety to jest chyba dzisiaj bardzo duży problem. Kwestia nawet posłuszeństwa, prawda? Zasada, która funkcjonuje także w Kościele, jest taka, że nie obowiązuje posłuszeństwo wtedy, kiedy przyłożeni by nam nakazywali robienie czegoś grzesznego. I no to samo dotyczy też relacji pracodawca-pracownik. Niestety no jest to dzisiaj bardzo trudne, ponieważ rynek pracy jest, jaki jest i niestety pracodawcy, za co będą odpowiadali przed Bogiem, czasem zmuszają swoich pracowników do życia nieuczciwego, do jakiegoś oszustwa, do przekraczania pewnych przepisów i tak dalej. Dużą tutaj odpowiedzialność za to bierze sam pracodawca, który popełnia grzech cudzy, zmusza kogoś do grzechu. Tutaj też odpowiedzialność jest, no, należałoby raczej szukać innej pracy, jeżeli się nie da, należałoby też spróbować zgłosić jakiś sprzeciw, ale no też kierujemy się jakimś rozsądkiem, jeżeli widzimy, że no, ten rynek pracy jest dosyć trudny, a jesteśmy jedynym utrzymaniem rodziny, no, to powinniśmy tutaj no, szukać takiego rozwiązania, modlić się przede wszystkim, żeby Pan Bóg coś zrobił z tym naszym pracodawcą i sygnalizować, że nie zgadzamy się wewnętrznie, ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, byłoby tu zagrożone życie, utrzymanie na przykład naszych bliskich, no to wtedy powiedzmy, no ten ciężar jak gdyby uczestnictwa w jakimś złu w pewien sposób się zmniejsza, co nie znaczy, że jesteśmy całkowicie tutaj usprawiedliwieni.
Przykazanie nakazuje też dbałość o zdrowie, jakąś troskę o zdrowie własne, o zdrowie drugiego człowieka, o to też, jak wyglądamy, czy o nasze otoczenie, ale może się to przekształcić też jakby w drugą stronę, w jakiś kult ciała, kult zdrowia. Możemy grzeszyć poprzez nieumiarkowanie, czy to w jedzeniu, czy w piciu, czy stosowaniu jakichś lekarstw, czy właśnie taką nadmierną dbałość o swój wygląd.
Zdrowie jest czymś bardzo ważnym, ale myślę, że tutaj trzeba by było znowu wrócić do tego, co mówiliśmy już sobie o pewnej hierarchii, która jest w przykazaniach. Proszę zwrócić uwagę, że życie ludzkie, nawet chociaż jest tak istotną wartością dla każdego z nas, ono znajduje się w hierarchii przykazań mimo wszystko dopiero na 5. miejscu. Czyli my mamy szanować swoje zdrowie i życie, ale musi to być odniesione do Boga. Zdrowie i życie nie może stawać się bożkiem samym w sobie, ponieważ no niestety zdarzają się takie sytuacje, gdzie nawet ludzie po to, żeby uzyskać zdrowie, idą do bioenergoterapeuty, poddają się magii, oddają swoje życie szatanowi, no bo wielu dzisiaj mówi niestety zdrówko najważniejsze. Dla człowieka wierzącego najważniejsza jest relacja z Bogiem, wieczne zbawienie. To jest cel naszego życia i zdrowie jest ważną wartością, jest darem Bożym, ale nie jest bożkiem, nie jest samym Bogiem. Więc takie nadmierne ubóstwienie, skoncentrowanie się na zdrowiu, kult swojego ciała jest też grzechem, bo jest stworzeniem sobie bożka z czegoś, co jest tylko stworzone, co jest ważne, jest darem od Boga, ale nie jest w naszym życiu najważniejsze. Dlatego tutaj też trzeba uważać. Wielu ludzi to po prostu jest zniewolonych, wkręconych i wpada w jakąś taką fobię niejedzenia wszystkiego, widzenia wszędzie, że wszystko jest zatrute, aż do takiej skrajności, gdzie jest to w tej chwili nazywane już jako i zakwalifikowane jako forma zaburzeń podobnych do bulimii czy anoreksji. Mówi się dzisiaj o ortoreksji, czyli o takim zafiksowaniu wokół różnego rodzaju diet. I w końcu ostatecznie też ta ortoreksja, czyli takie odrzucanie pewnych produktów, które niby są szkodliwe, są złe, w trosce o dbanie o swoje zdrowie i swoje ciało, w pewnym momencie prowadzi do tego, że właściwie tak uszczuplona jest ilość tych produktów, że człowiek wpada w taką ukrytą jakby anoreksję. Tak to dzisiaj jest kwalifikowane.
Jaka jest według Kościoła katolickiego granica w wykorzystywaniu ludzkiego życia czy ludzkich organów do badań naukowych?
Myślę, że dzisiaj jest bardzo duża otwartość Kościoła, jeżeli chodzi o nawet ofiarowanie jak gdyby no, swoich organów, ale Kościół wręcz zachęca do tego, żeby to jest też wyraz miłości bliźniego. Oczywiście zaznacza tutaj Kościół to, że nie może to się odbywać tym, że kosztem tego, że przerywa się w sposób właśnie zaplanowany świadomie życie jednego człowieka po to, żeby uzyskać uzdrowienie drugiego. To dotyczy przeszczepu. Niegodziwe jest też oczywiście handlowanie swoimi narządami. Dalej godziwe jest i nawet potrzebne to, żeby swoje ciało, jeżeli taka jest możliwość, potrzeba, jeżeli ono się nada, po śmierci przeznaczyć na właśnie różnego rodzaju badania. Studenci medycyny też muszą się w jakiś sposób kształcić, uczyć i są potrzebne preparaty też, które pochodzą jak gdyby z żywego ciała ludzkiego. Z tym, że Kościół zawsze tutaj odnosi się z wielkim szacunkiem i pietyzmem do ciała ludzkiego jako do świątyni Ducha Świętego nawet po śmierci. Dlatego jest ważne, żeby nawet jeżeli te narządy są wykorzystywane gdzieś tam na uniwersytetach jako preparaty, z których się korzysta na zajęciach, trzeba wobec nich zachować szacunek. Zresztą zostało to wypracowane na szczęście w wielu miejscach, na akademiach medycznych, uniwersytetach medycznych, że co jakiś czas właśnie te ludzkie narządy, które już powiedzmy nie nadają się do dalszego korzystania z nich na zajęciach, są najczęściej właśnie spalane w krematorium, a później jest taki uroczysty apel, taka uroczystość raz w roku na przykład się odbywa, gdzie jest zgromadzona cała społeczność profesorów i studentów medycyny, gdzie odbywa się także nabożeństwo takie ekumeniczne, w zależności od tego, jeżeli jest świadomość, czy ci dawcy narządu właśnie na rzecz eksperymentów medycznych byli danego wyznania, danego obrządku i często jest obecny ksiądz katolicki, pastor, może być duchowny prawosławny i jest też forma modlitwy, ale także forma takiej uroczystej akademii właśnie w podzięce, w szacunku dla tych osób. Zaprasza się też rodziny, jeżeli są właśnie takich zmarłych, po to, żeby właśnie później też odbył się normalnie pochówek tych ludzkich prochów. Często się wykorzystuje do takich celów ciało ludzi bezdomnych czy uległych wypadkowi, nieznanych, których rodzina się nigdy nie zgłosiła. Wtedy ta procedura jest nieco bardziej uproszczona, ale też nie zwalnia to na pewno z zachowania szacunku, kimkolwiek ten człowiek by był, czy byłby nawet bezdomnym gdzieś leżącym, czy byłby uzależniony od alkoholu, to życie jego byłoby może takie mocno upodlone. To jest zawsze człowiek, to jest zawsze dziecko Boże i tutaj Kościół podkreśla konieczność szacunku.
Na początku audycji powiedzieliśmy o tym, że ten szacunek do życia wiąże się też z szacunkiem dla tego, który już kończy to życie, dla umierającego. Katechizm tutaj porusza temat także kremacji zwłok.
Może zacznę od tego, że Kościół w związku z tym, że właśnie wierzymy we wcielenie Chrystusa, wierzymy, że nasze ciało nie jest więzieniem duszy, ale jest darem od Pana Boga, że jest dobre. Kościół z wielkim szacunkiem odnosi się do ciała ludzkiego, z wielkim pietyzmem, nawet po śmierci. Tak? I tutaj znowu jest coś takiego, takie przewrotne, diabelskie ubóstwienie tego wszystkiego, co zrobienie sobie bożka z ciała ludzkiego po śmierci. Nawet do tego stopnia, że są takie, powiedzmy, grupy, które się lubują w klimacie śmierci, takim kulcie śmierci wręcz i wszystkiego, co z nią jest związane. I to jest jakieś takie chore skoncentrowanie się na śmierci. Także Kościół nigdy nie ubóstwiał ciała człowieka po śmierci, ale odnosi się do niego z wielkim szacunkiem, z wielkim pietyzmem. Kolejna rzecz, która jest, to właśnie problem kremacji. Kościół zezwala na taką formę pochówku ciała ludzkiego, tak by trzeba było powiedzieć, z tym, że zaznacza, że nie może ono wynikać z jakiejś formy niewiary w zmartwychwstanie ciała, z jakiejś formy odrzucenia ważnej prawdy wiary, z jakiejś pogardy, czy takiego zamanifestowania, jak to często było kiedyś, że życie ludzkie się kończy tu na poziomie właśnie tego życia doczesnego, nic więcej już nie ma i żeby to zamanifestować to jeszcze bardziej, nie tylko, żeby to ciało gdzieś tam się rozkładało przez naturalne procesy biologiczne, ale żeby jeszcze podkreślić to, poddajmy się spaleniu. Jeżeli taka by była motywacja poddania się kremacji, to absolutnie jest to niedopuszczalne. Poza tym dzisiaj, jeżeli chodzi o ten szacunek dla ciała ludzkiego, pojawił się problem też tego, co się dzieje z prochami po spaleniu. Oczywiście jest obowiązek, żeby je pochować. W wielu krajach prawo też cywilne to wymusza. Nie wolno przechowywać prochów w domu. Nie wolno też rozsypywać ich byle gdzieś tam w ogródku czy na morzu. Takie są różne sytuacje i Kościół też absolutnie tutaj wymaga, jeżeli nawet ciało zostało poddane kremacji, to należy te prochy, które pozostały, w godny sposób pochować. Takimi skrajnymi dzisiaj sytuacjami i pewną nowością, która się tutaj dokonuje, to jest problem różnego rodzaju wystaw, które wynikają z tego, że ciało ludzkie poddaje się działaniu różnego rodzaju plastyfikatorów. Te wystawy, no, niby pod pozorem takiej edukacyjności, one tak naprawdę, no, często są, no, szokujące. One pokazują właśnie ciało ludzkie w jakimś przekroju, ale właśnie w takich dziwnych sytuacjach i bardziej mają za cel szokować niż rzeczywiście nauczać. I tu jest problem, no, poszanowania godności tego człowieka. Czy my rzeczywiście potrzebujemy tego typu wystaw z prawdziwego ciała ludzkiego, które tylko zostało wypreparowane? Czy takiemu przeciętnemu człowiekowi, nie medykowi, jest potrzebne właśnie takie korzystanie właśnie, czy jest to godziwe, czy tutaj jak gdyby cel, który mamy, uświęca ten środek, żeby nie uszanować ciała ludzkiego. Oczywiście ci, którzy te wystawy organizują, oni się właśnie usprawiedliwiają tym, że korzystają z ciał, które otrzymują za zgodą tych, którzy je ofiarują, przed śmiercią podpisują taką zgodę, czy ich bliskich, czy właśnie korzystają z ciał ludzi takich bezdomnych, porzuconych, którymi nikt się nie interesuje. No i jeszcze jedna sprawa, która się tutaj też trochę wiąże, to wykorzystywanie prochów ludzkich też już po kremacji do tego, żeby, no, zostawić sobie jakąś pamiątkę. Są robione różnego rodzaju nawet kamienie, biżuteria i tak dalej z tych rzeczy. Breloczki nawet, no, są tutaj figurki i tak dalej. Jest to też niegodziwa forma wykorzystania tych pozostałości szczątek ludzkich.
Sytuacją, która na pewno szkodzi ludzkiemu życiu, czy niszczy to życie i godność człowieka, jest brak pokoju. I tutaj można powiedzieć o gniewie czy nienawiści wobec drugiego człowieka, która, no, jest też zabójstwem w sercu, chyba tak to można ująć. No ale też można tutaj wspomnieć, co jest dosyć oczywiste, o wojnie. Jaka jest postawa Kościoła wobec sytuacji właśnie takich wojennych starć? Jak chrześcijanin też ma się zachowywać w takich sytuacjach?
Każdy człowiek ma unikać wojny, zwłaszcza chrześcijanin ma szukać drogi pokojowego rozwiązania. Natomiast wobec agresji, tak jak było to w przypadku obrony koniecznej, wobec agresji, no, ci, którzy są odpowiedzialni za ochronę państwa, mają prawo i obowiązek, żeby chronić życie i godność obywateli. Dlatego podejmowanie takich ofensywnych działań zbrojnych, ono jest jak najbardziej usprawiedliwione.
Na tym zakończyliśmy rozważania o piątym przykazaniu Bożym i wydaje się, że wybieramy się na wakacyjną przerwę. Do usłyszenia w następnym cyklu naszej audycji Z ciemności do światła. Za ten cały rok bardzo serdecznie dziękuję księdzu Marcinowi. Do usłyszenia. Życzymy dobrego odpoczynku. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.